Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Forum Ekonomiczne, Dziennik Gazety Prawną, Forsal.pl. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są inwestycje jako siła napędowa gospodarki i z wielką przyjemnością witam naszych dzisiejszych rozmówców, pana doktora Pawła Kurtasza, prezesa zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz pana profesora Mariusza Jana Radło, kierownika Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Chciałbym zacząć od wątku związanego z poziomem inwestycji w Polsce, bo jeżeli porównamy te inwestycje do poziomu PKB, no to obserwujemy spadek. Z 20% jeszcze w 2015 roku do niespełna 17% w 2022. Dlaczego poziom inwestycji spada, panie prezesie?
Ja odniosę to jednak do poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gdzie notujemy znaczące wzrosty. W zeszłym roku było to 3,7 miliarda euro, rok wcześniej 3,5 miliarda euro. W 2020 roku było to 2,5 miliarda euro. Widzimy, że tendencja jest wyraźnie wzrostowa. Dlaczego Polska jest wybierana przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne? To jest dobre pytanie, no ale geograficzne centrum Europy jest jednak Polska. Nie możemy o tym zapomnieć. My bardzo często krzyżujemy sami siebie sformułowaniem, że jesteśmy Europa Środkowo-Wschodnia. Jakby stanowimy zachodnią część kultury, a znajdujemy się w samym centrum Europy. Jeżeli spojrzymy na to w liczbach, to musimy pamiętać o tym, że ponad 90% polskich obywateli, które jest w wieku produkcyjnym, ma co najmniej średnie wykształcenie. To jest znakomity wynik, bo to jest znakomita pula talentów. 63% naszych obywateli jest poniżej 50 roku życia, 25% poniżej 25 roku życia. Te wszystkie czynniki pokazują, że jesteśmy relatywnie młodym społeczeństwem. Ja wiem, że starzejącym się, ja wiem, że to będzie miało impact na przyszłość, ale na dzisiaj, w przypadku dzisiejszych decyzji inwestycyjnych, to wszystko są ważne czynniki, które powodują, że te decyzje inwestycyjne są korzystne dla Polski. Oprócz tego dochodzą jeszcze trendy związane z tym, co się dzieje w tej chwili na świecie, ale o tym będziemy rozmawiać zapewne za chwilę.
Tak, oczywiście. Znaczy tutaj pan prezes od innej strony trochę ten temat ugryzł, bo ja mówię o ogólnym poziomie inwestycji. Natomiast rzeczywiście, mimo tego spadku ogólnego poziomu inwestycji, mamy tak, że inwestorzy zagraniczni wybierają Polskę jako kierunek lokowania swoich środków inwestycyjnych. A jednocześnie ten poziom inwestycji ze strony innych przedsiębiorstw, całej gospodarce w stosunku do PKB spada. Panie profesorze, czy jakiś komentarz? Jak tutaj ten paradoks można byłoby wyjaśnić? No bo warunki są takie same i dla zagranicznych, a może nie, a może właśnie są jakieś pewne formy pozyskiwania tych inwestycji bezpośrednich zagranicznych, które są atrakcyjniejsze dla zagranicznych niż dla rodzimych, którzy lokują w kraju.
A my zadawaliśmy sobie to pytanie w trakcie różnych badań i tutaj no, jednoznacznej odpowiedzi nie ma. To co widzimy, tu znów ja też do liczb nawiążę, to jest to, że myśmy największe inwestycje w relacji do naszego PKB, mieliśmy je w roku 8, 7, tuż po wejściu do Unii Europejskiej, jeszcze w trakcie tej bańki spekulacyjnej, tego kryzysu finansowego. Później, bo ten spadek zaczął się wcześniej, nie w 15 roku. Później obserwujemy taki długookresowy trend spadkowy, najpierw ze stabilizacją gdzieś w okolicach 19-20% PKB i z takim trendem spadkowym w ostatnich latach, no, który trochę tutaj na pewno pod presją tych szoków zewnętrznych, czy związanych z lockdownami i COVID-em, czy jeszcze później z wojną na Ukrainie, on się tak pogłębił i widzimy, że nam to spadło nawet gdzieś w okolice 17%. Tu jakbyśmy się próbowali zobaczyć, spojrzeć na siebie na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, no to jest dosyć ciekawe, tak? My jesteśmy bardzo często porównywani do Węgier, ale te Węgry Orbana w ostatnich latach notują bardzo wysokie wskaźniki inwestycji, znacząco przekraczające te 20% PKB. No Czesi już od wielu, wielu lat jakby dystansują nas tutaj, no wypadamy też gorzej niż Niemcy. Przy czym ja się zgodzę, że inwestycje zagraniczne są u nas wysokie z różnych powodów.
No, my zaraz do tego przejdziemy, ten temat szczegółowo jeszcze rozwiniemy.
W pewnym miejscu, natomiast no, Jest jakiś długookresowy problem strukturalny, nad którym musimy się pochylać. Być może on jest związany z poziomem regulacji w naszej gospodarce, ze strukturą naszej gospodarki, na pewno też, bo mamy duży udział na przykład sektorów usługowych, które wymagają trochę mniejszych inwestycji, bo paradoksalnie mimo tych niskich wskaźników inwestycji nasza gospodarka się w tym samym okresie dość szybko rozwijała na tle tych pozostałych krajów, więc no, mamy tu kilka dylematów i nad nimi jeszcze będziemy się, myślę, dzisiaj pochylać.
Mhm. Tutaj ten kontekst dotyczący Europy Środkowo-Wschodniej. Pan prezes tutaj mówi, żebyśmy aż tak się nie klasyfikowali jako Europa Środkowo-Wschodnia, tylko bardziej jako ta cywilizacja zachodnia, ale nie uda się od tego uciec, no bo z perspektywy inwestorów jesteśmy traktowani jako pewien region. Jakie mamy przewagi na tle innych krajów? Czy mamy pewne przewagi, które tutaj powodują, że Polska jest wybierana jako bardziej preferencyjny obszar do inwestycji?
Tak, te przewagi wynikają w głównej mierze z bardzo naturalnych dla nas czynników. Pierwsza rzecz, mamy największe terytorium, jeżeli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
Czyli najwięcej obszarów, terenów inwestycyjnych.
Tak, to też rzecz druga, 40% całej populacji Europy Środkowo-Wschodniej mieszka w Polsce, to są nasi obywatele. Jeżeli uwzględnimy to, to determinuje to takie rzeczy jak pule talentów. Dla przykładu 71 tysięcy studentów informatyki w tej chwili mamy, czyli co roku wypuszczamy 11 tysięcy absolwentów do i tak największej puli absolwentów w Europie, jeżeli chodzi o informatykę, bo mamy informatyków 500 000. To nam w ogóle daje
pewne działania związane z pozyskiwaniem informatyków.
A to za chwilę, ale jakby badając stan obecny. Stan obecny jest taki, że mamy 500 000 ludzi z branży IT i ICT, co stanowi chyba czwartą pulę talentów na świecie w ogóle, a per capita absolutnie pierwszą. I oczywiście tak podejmujemy starania. Poland Business Harbor. Poland Business Harbor to jest program, który pozwala nam jako agencji wnioskować w fast track o wizę dla kogoś, kto jest z branży, specjalistą i chce pracować w Polsce. Generalnie też trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na wskaźniki, w którym kraju europejskim pracuje najwięcej uchodźców albo pracowników zagranicznych, to jest Polska, wbrew temu, co się mówi, tylko że my przyjmujemy ludzi do pracy. Tak? Nie po to tylko, żeby ich mieć. Więc tutaj w tych wskaźnikach wypadamy bardzo, bardzo przyzwoicie. Ta duża pula talentów z IT to jest nasz skarb narodowy. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na tą dużą pulę talentów, to okazuje się nagle, że znajdujemy się w pierwszej piątce, jeżeli chodzi o talenty w obszarze na przykład sztucznej inteligencji. Więc jak po raz kolejny światowa czołówka, to jest dla nas niezwykle, niezwykle istotne. I zaczynamy to widzieć w liczbach, dlatego że prosty przykład z początku tego roku, Volvo na dzień dobry zaczyna z projektem inwestycyjnym w Krakowie, gdzie będzie rozwijać technologię dla pojazdów autonomicznych z wykorzystaniem właśnie AI i zatrudnia 600 osób na początek. Ale to na pewno nie jest koniec projektu. Dla przykładu można podać sprzed kilku lat inwestycję, którą zrobiło Cisco. Oni chcieli 100 specjalistów, zaczynali bardzo skromnie, mają dzisiaj 3000 i to jest przestrzeń mniej niż połówki dekady. To pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Zapewne za chwilę będziemy mówić o inwestycji Intela, ale wszyscy zapomnieli o jednej rzeczy. Intel już na dzisiaj w Polsce zatrudnia 4000 osób. Zatrudnia 4000 osób w Gdańsku i one robią najważniejszą rzecz. A mianowicie one opracowują nowe procesory. To jest właśnie R&D. Więc to, że wchodzimy do sieci wytwórczej, jest ważne i nie do przecenienia. Ale my już jesteśmy w tym procesie, my już bierzemy udział i to jakby na samej górze tego procesu. Więc jeżeli spojrzymy, odniesiemy to, co my posiadamy do pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to okazuje się, że fakt, że mamy, i to jest niezwykle istotne, darmową edukację na każdym jej szczeblu, powoduje, że budujemy dość dużą pulę talentów. I tak jak zawsze, trochę tak jak z kupowaniem losów na loterii, jeżeli ta pula jest odpowiednio duża, to w niej znajdzie się odpowiednio duża liczba talentów, które potem będą budowały naszą gospodarkę. To jest jeden z bardzo istotnych.
Panie prezesie, jak kończę informatykę, to ja wcale nie muszę pracować w Polsce.
Tak, ale dlaczego miałby pan tego nie robić na dzień dzisiejszy? Owszem, można, ale po pierwsze, istnieje możliwość pracy właściwie w przypadku informatyki. Istnieje możliwość pracy właściwie dla dowolnego pracodawcy, ponieważ możemy skorzystać z technologii pracy zdalnej po prostu. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, No dzisiaj mamy jeszcze w Polsce Aleksę od Amazona, świetne miejsce do pracy, tak, do rozwijania. Nie zapomnijmy, że urodziła się jako Iwona, jest Polką, naturalizowaną na Amerykankę. Mamy duży ośrodek Google'a w Warszawie. Dlaczego informatyk na dzisiaj miałby nie pracować w Polsce? W Polsce są już poważne huby, w Krakowie, w Warszawie, może niedługo w innych, w Gdańsku, może niedługo w innych miastach. Mamy duży potencjał skupiony w jednym miejscu. Dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj to zdarza się tak, że informatycy z innych części świata, część chętnie podejmują tu pracę, chociażby dlatego, że jest to pewnego rodzaju egzotyka dla nich, ale przede wszystkim dlatego, że jest tu, w tym miejscu skupiony duży potencjał.
Perspektywy rozwojowe. O tym też będziemy mówić, ale chciałem zapytać jeszcze o bariery dla inwestycji w Polsce. Panie profesorze, tak żebyśmy mieli taki pełny obraz tego zjawiska, to jakie są najważniejsze bariery dla inwestycji w Polsce? No i drugie pytanie związane z barierami. Czy są jakieś, zdaniem pana, sposoby, żeby te bariery ograniczyć w najbliższej perspektywie?
Zacznę od wspomnianych wcześniej regulacji. Tutaj w naszych badaniach przedsiębiorcy wskazywali, że te bariery szczególnie istotne są dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tak, bo duże przedsiębiorstwa mają swoje działy prawne, mają pieniądze na to, żeby sfinansować sobie tę obsługę administracyjną, która wynika z pewnych norm, regulacji, które my tutaj mamy. Natomiast jest to czynnik bardzo mocno obciążający małe i średnie przedsiębiorstwa. Także tu pojawiają się takie postulaty, żeby różnicować sposób traktowania w obciążeniach regulacyjnych małe i średnie w porównaniu do dużych przedsiębiorstw. To jest czynnik, powiedzmy, regulacyjny, związany z pewnym też klimatem dotyczącym postrzegania nas jako państwa przeregulowanego czy z pewnymi problemami w tym obszarze. To jest jeden czynnik. Inny czynnik, on się w ostatnich latach dość mocno ujawnił, to jest dostęp do stabilny dostęp do energii po stabilnych cenach, a jeszcze lepiej, jakby to był dobry miks energetyczny. To pewnie w waszych badaniach, PAIH-u, wychodzi też u nas, że wielu inwestorów, no przez to, że mamy te nowe trendy związane z ESG, z Zielonym Ładem, wielu inwestorów no, zaczyna się obawiać angażowania w projekty inwestycyjne, gdzie ten miks nie będzie taki, jak trzeba, czyli nie będzie, albo przynajmniej bezemisyjny, a już jeśli będzie OZE, to będzie jeszcze lepiej. Mamy do czynienia z pewnymi już na miejscu problemami z dostępem do infrastruktury i do terenów inwestycyjnych. Także tu jest taki, oczywiście my ich dużo mamy, bo jesteśmy dużym krajem, ale miejscowo te problemy się jakoś pojawiają. Mamy mamy też jednak takie obszary, gdzie te inwestycje zaczynają trafiać, tak? Bo ta seria inwestycji infrastrukturalnych w Polsce Wschodniej, która była dotychczas trochę słabiej skomunikowana, zaczynają otwierać te tereny. Tak? Mamy, to pewnie wrócimy do tego, mamy jakieś szanse związane z przejęciem części inwestycji, które będą napływały w związku z odbudową, potencjalną odbudową Ukrainy i pewnie do tego za chwilę wróci.
Tutaj, żeby ten wątek jako taki naturalną konsekwencję teraz rozwinąć, mamy wojnę na Ukrainie i też pewne oczekiwania, że być może to będzie okazja z perspektywy... Oczywiście, bardzo proszę.
Bo temat energii jest dla nas niezwykle istotny. I tu trafił pan w samo sedno. Tylko jest kilka różnic. My po pierwsze tą energię mamy. Owszem, jej cena jest niestabilna, bo jest rynkowa. W Polsce nie jest ona w odniesieniu do przedsiębiorstw regulowana sztucznie. To ma wady i zalety. Zaleta jest taka, że w trendach długookresowych daje dobre średnie ceny zakupu energii. Wada jest taka, że jak rynek się zdestabilizuje, to widzimy to, co było w zeszłym roku. Tak dla przedsiębiorstw, zwłaszcza energochłonnych, a przed... No niestety inwestycje w odnawialne, w zielone, w technologie potrzebne do green transition są bardzo energochłonne. Taki paradoks. Też musimy o tym pamiętać. I rzeczywiście tak jest, że brak stabilności ceny jest problemem, ale nie ma braku stabilności dostaw, a to jest klucz. Ta nasza brudna, zła, czarna energia, którą wszyscy krytykują, a jednocześnie masowo produkują, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje teraz w Niemczech z kopalniami węgla brunatnego, czyli najbardziej emisyjne.
Niemcy wracają do tego.
Najbardziej emisyjne źródło. Węgiel czarny, węgiel, który jest kopaliną wyżej przetworzoną, zdecydowanie jest mniej emisyjny niż węgiel brunatny. Niemcy wracają do brunatnego, bo go mają. Nie będę tego komentował, to są fakty. Zmierzam do tego, że my mamy tą bazę i ta baza wytwarza energię w sposób stabilny i mamy jeszcze rezerwy i to jest na dzisiaj dla mnie podstawa do pozyskiwania przedsiębiorców zagranicznych, ale problemem jest cena energii i problemem jest brak zielonej energii w miksie. Ale jeżeli stoimy przed sytuacją, w której albo nie ma energii wcale, albo jest z węgla, to ta z węgla przestaje być taka zła. To jest pierwsza rzecz. Rzecz druga, nie składamy obietnic bez pokrycia. Jeżeli obiecujemy przedsiębiorcy, że będzie miał dostarczoną energię w określonym wolumenie w określonym czasie, to będzie miał dostarczoną energię w określonym wolumenie w określonym czasie. Natomiast złapaliśmy naszych przyjaciół z innych części Europy na tym, że obiecywali wolumen energii zielonej, że dostarczą go przedsiębiorcy w określonym czasie, większy niż produktywność tej energii zielonej, na przykład trzykrotnie dostępna w ich kraju.
Siła konkurencja, jeżeli chodzi o pozyskiwanie bizów?
Ja tylko pokazuję pewną rzeczywistość i mówię, czego nie robimy, ale zrobiliśmy taką analizę w odniesieniu, w przypadku, kiedy walczyliśmy o kilka istotnych z naszego punktu widzenia inwestycji, pokazaliśmy, że obietnica, która została złożona, nie ma szansy nigdy nabyć pokrycia. I tu jest jakby kolejna rzecz. Kolejna rzecz, która jest istotna, to też rzecz, która nie jest modna, ale musi wybrzmieć: gaz. Mamy dostęp do gazu, mamy go wystarczająco dużo, już jakby nie brakuje nam, a to, o co walczymy w tej chwili, to żeby mieć go tyle, żeby móc nim handlować. To też jest emisyjne źródło, ale nadal potrzebne. Pamiętajmy o tym, że do zrobienia zielonej transformacji potrzebujemy kilku rzeczy. Potrzebujemy technologii, potrzebujemy czasu, potrzebujemy pieniędzy i potrzebujemy energii. Dopiero złożenie tych czterech czynników da nam efekt. Technologia jest w trakcie, nie mamy jej jeszcze. Energię musimy pozyskiwać z źródeł, które są dostępne na dzisiaj. Pieniądze paradoksalnie są problemem najmniejszym, ponieważ można je pożyczyć z przyszłości w wielu różnych formach. No i tak naprawdę okazuje się, że zostaje nam tylko ten czynnik czasu. Tak? Więc niestety zielona transformacja w mojej ocenie musi być częściowo zrobiona na długu węglowym lub długu atomowym. Na którymś z tych źródeł lepszy byłby ten atomowy, ale jest droższy, szereg czynników, które na to wchodzi, ale zielona transformacja jest szalenie energochłonna. W Polsce dotychczas nie było pojedynczych zakładów przemysłowych, które by pochłaniały więcej niż 100-150 MW. To będą teraz takie, które będą potrzebowały 300 i one są zielone. Jakby to jest mój komentarz, bo wszystko to, co pan powiedział, jest absolutną prawdą, natomiast rzecz polega na tym, że są różne punkty widzenia na tą samą sprawę.
Czy do tego komentarza pan profesor chciałby się odnieść?
Ja się bardzo cieszę, że mamy tu punkt styczny, na pewno nie tylko zielona, ale szczególnie energia atomowa, na którą czekamy tutaj w pewnym momencie, dużo nam pomoże i powoli nam pozwoli nam przejść trochę do...
Ile razy mówiliśmy w przewartkowym forum.
Ale wodór jest nośnikiem energii. My nie możemy pozyskiwać energii z wodoru. My możemy wykorzystywać wodór jako magazyn, wodór jako, w cudzysłowie, nowe paliwo, czyli nośnik tej energii. My z energii z wodoru pozyskiwać nie będziemy, bo nie jesteśmy go w stanie wydobyć z ziemi w formie nieprzetworzonej. My możemy przetworzyć coś na wodór, a potem ten wodór zużyć. Tak? To jest nośnik. I skoro nie jest to źródło, no to źródła muszą być inne.
Natomiast takie pytanie, które chciałbym zadać, bo pan prezes koncentruje się na inwestycjach zagranicznych. No, my jednak mamy cały czas w głowie tę narrację związaną z tym, że musimy wzmacniać polskie przedsiębiorstwa. Bardzo fajnym przykładem są, my się często porównujemy do Korei Południowej i myślimy o sukcesie krajów azjatyckich. No, tamten sukces w dużym stopniu był oparty na tym, że oni jednak wykorzystując inwestycje zagraniczne, cały czas kładli nacisk na ten krajowy komponent, na zaangażowanie krajowych przedsiębiorstw po to, żeby wzmacniać transfer technologii do swoich firm i rozwijać lokalne firmy. Tutaj mieliśmy fajny przykład Intela, który teraz inwestuje. No, pytanie, na ile tam da się ten krajowy komponent i szerszy efekt uzyskać. Mamy tę Iwonę, bardzo fajnie, że ona teraz dała się zamerykanizować, ale no to jest kolejna marka polska, która dała się dobrze sprzedać.
Każdy wie, że jest Polska. No mało kto wie, że jest Polska.
No właśnie, my takich przykładów w historii mieliśmy dużo, że tu się zaczął fajny pomysł, a potem on gdzieś wypłynął i teraz dobrze zarabia na zagranicznego właściciela. No i teraz ja wróciłbym do tego pytania, co powinniśmy zrobić? Nie wiem, czy w programach zachęcania inwestorów zagranicznych do tego, żeby tam był cały czas ten komponent, który umożliwia transfer.
Panie prezesie, bo tutaj teza zawiera, znaczy pytanie zawiera tezę, że nie ma, a może właśnie on jest tutaj budowywany.
No to po kolei. Te zachęty inwestycyjne, które są dostępne dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w takiej samej formie, mierze są dostępne dla inwestycji polskich. Nie ma tutaj żadnej dyskryminacji.
Żadnych preferencji.
Ani żadnych preferencji. I rzeczywiście coraz więcej firm po tego typu narzędzia wsparcia sięga. I to już są setki milionów złotych, które w tych formach wsparcia są polskim firmom również przekazywane. Ale musimy zobaczyć, z czym się mierzymy. Polskie firmy w najlepszym wypadku są budowane od trzech dekad, a znacznie częściej ich żywot jest zdecydowanie krótszy.
Pierwsze pokolenie.
Pierwsze pokolenie. I one muszą się mierzyć z gigantami, które mają 100 lat na przykład. 100 lat nieprzerwanej działalności, gdzie ten kapitał był budowany. To jest bardzo trudny i nierówny pojedynek. Poza tym chodzi też o polską mentalność. To znaczy część przedsiębiorców, Polacy są świetni w startupach i dość dobrze je komercjalizują. Bo chcą tak działać. To znaczy w startupie widzą pewien etap rozwoju. Ja tu jestem dobrym przykładem, bo zrobiłem to samo. Widzą pewien etap rozwoju, chcą zrobić ten startup, doprowadzić do pewnego momentu, skapitalizować i zająć się czymś innym. I to już jest wybór przedsiębiorcy. Na to nie mamy wpływu, kto w jaki sposób chce rozwijać swój biznes, jak chce w tym biznesie działać.
Czy krótko, czy długofalowo, tak,
tak jest. Jakby jakiego typu inwestycja to dla niego jest, bo zainwestował swój intelekt, swój czas, swoje środki i teraz pytanie, czy chce to kapitalizować w okresie krótkiego czasu, czy chce to kapitalizować w okresie zdecydowanie dłuższego czasu.
Cierpliwość nie jest naszą mocną stroną.
Proszę?
Cierpliwość nie jest naszą mocną stroną.
Naszą mocną stroną jest innowacyjność, ale cierpliwość w żadnej mierze. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, my byśmy chcieli popracować z tymi firmami, które mają perspektywę na to, żeby się rozwinąć. I zrobiliśmy konkretne kroki w tym kierunku. Jak w 18 roku zostały powołane do życia zagraniczne biura handlowe, to wtedy narracja i sposób rozumowania był taki, jak polskie firmy urosną, to zaczną eksportować. No i rzeczywiście, część z nich urosła i zaczęła eksportować. Tym firmom pomagamy już efektywnie. Ale polski rynek jest rynkiem średnim, a taki rynek ma swoje pułapki. I ta pułapka rynku średniego jest dla wielu polskich firm pułapką śmiertelną. Na czym to polega?
Na czym polega ta pułapka?
Ta pułapka polega na tym, że polskie firmy są w stanie na tym silnie konkurencyjnym rynku przeżyć i są w stanie wywalczyć sobie na nim dobrą pozycję, ale nie urosną na tyle, żeby efektywnie zacząć eksportować bez zewnętrznego bodźca. Tak? Dlatego, że jeżeli spojrzelibyśmy dzisiaj na jakość polskich produktów, a my mamy to spojrzenie i widzimy to, to ona jest globalna. Większość produktów produkowanych w Polsce jest na bardzo wysokim światowym poziomie. To powoduje niezwykle silny, konkurencyjny rynek. Brak chęci do współpracy między przedsiębiorcami, a takowy jest, powoduje, że przedsiębiorcy wolą między sobą konkurować niż ze sobą współpracować. To doprowadza do tego, że powstają niezwykle konkurencyjne produkty. Natomiast to też powoduje, że to narasta rozdrobnienie albo nie spada rozdrobnienie, może tak, nie spada rozdrobnienie tych firm i ciężej jest im sięgnąć po eksport. My byśmy chcieli ten problem, no nie wyeliminujemy go, ale chcielibyśmy go złagodzić. Chcielibyśmy go złagodzić w taki sposób, że zaczynamy z tymi naszymi mniejszymi firmami pracę od podstaw. Po to powołaliśmy w tym roku Polskie Biuro Handlowe i teraz będziemy je po kolei uruchamiać. Polskich Biur Handlowych będzie docelowo 12, na dzisiaj jest ich w tym roku zostanie uruchomionych ich 9. Polskie biura handlowe będą usytuowane koło specjalnych stref ekonomicznych, ponieważ to są nasi naturalni partnerzy, specjalne strefy ekonomiczne. I polskie biura handlowe w pierwszej, pierwszym ruchu proaktywnie...
I co takie polskie biuro handlowe będzie miało za zadanie?
No właśnie, ono w pierwszym ruchu proaktywnie zgłosi się do przedsiębiorców, do tych, którzy już dostali decyzję o wsparciu. Do polskich przedsiębiorców, którzy dostali decyzję o wsparciu, czyli są pewnie średni, albo są na drodze gdzieś między średnim a dużym. I wyjście do nich z propozycją eksportową. To znaczy zadaniem pracowników polskiego biura handlowego będzie to, żeby przyjść do tego typu firmy, zorientować się w tym, co ona sprzedaje, jakiego rodzaju jest to dobre, czy jest to produkt gotowy, czy jest to komponent, zaraportować to do centrali. W centrali powołujemy do życia Centrum Strategii i Analiz, Departament Strategii i Analiz i ten departament będzie miał za zadanie przeanalizować te dane, które dostał w kontekście danych, które posiada ZBH. I my potem do takiej firmy wyjdziemy z prostą propozycją eksportową na zasadzie one pagera, z pokazaniem dwóch, trzech rynków, gdzie firma mogłaby się rozwijać, jakie są bariery wejścia kosztowe. Bariery wejścia mogą być różne. Myślimy głównie o kosztach, prawda, ale mogą być kulturowe, mogą być prawne, tak, tych barier może być cała masa, więc chcemy pokazać bardziej świadomym polskim przedsiębiorcom i pokazać im, szanowny przedsiębiorco, na danym rynku możesz zaistnieć pod określonymi warunkami, pokazać mu te warunki. Jeżeli jesteś zainteresowany,
no załóżmy, że jestem.
Jesteś zainteresowany, no to szanowny przedsiębiorco, otwieramy, podpisujemy NDA, zaczynamy współpracę i chcemy cię przeprowadzić przez taką ekspansję na rynku zagranicznym.
Krok po kroku.
Krok po kroku na rękę. Tutaj masz, szanowny przedsiębiorco, targi, na których możesz się pokazać, za które my zapłacimy, to musisz sobie zapłacić tylko za bilet lotniczy i musisz sobie zapłacić tylko za hotel. Uczestnictwo w targach to jest nasz koszt. Możesz zacząć z nami być obecny. Oprócz tego masz pracowników ZBH na danym rynku, którzy nieodpłatnie będą wykonywali na rzecz twojego przedsiębiorstwa usługi, a tu w ogóle jeszcze jest eksporter. I tu się pojawia problem, dlatego że większość przedsiębiorców w Polsce eksporterów traktuje jako konsumentów marży nie wnoszących wartości dodanej, tak to ujmę. W rzeczywistości eksporterzy wnoszą dużą wartość dodaną, tylko to trzeba zrozumieć. Więc o czym my mówimy? Mówimy o tym, że barierą rozwojową polskich przedsiębiorców jest mental. I ten mental trzeba zmienić.
Właśnie sam fakt, że te biura muszą zabiegać o zainteresowanie takich podmiotów, a tego, co pan prezes mówi, to widziałbym, że raczej same firmy same zgłaszają się, mając możliwość takiego wsparcia.
Część firm się zgłasza, ale to jest mniejszość. Poza tym z takiej pobieżnej analizy nawet może wyjść, że szanowny przedsiębiorco, gdybyś się porozumiał z tym twoim sąsiadem, który masz za płotem, który robi dokładnie to samo co ty, to we dwóch już stanowicie pewną siłę i razem możecie to zrobić, ale każdy z was z osobna niekoniecznie. I to może być trudne. Drugą rzeczą jest, o której należy pamiętać, jest taki aspekt też psychologiczny w odniesieniu do firm rodzinnych. Bardzo często jest tak, że firmy rodzinne są znienawidzone przez drugie pokolenie. Czyli pierwsze pokolenie oddało im tak wiele, że dzieci już nie czują do tych firm rodzinnych żadnego sentymentu. Chcą się zająć czymś innym. I taka firma rodzinna, która zostanie sprzedana, może trafić dobrze albo gorzej. Mhm.
Chciałem wrócić do wątku związanego z relokacją biznesów. Na początku pandemii były różne zapowiedzi, które mówiły, że tutaj duża część zmienić konfigurację łańcuchów dostaw i Polska może być takim beneficjentem. Chciałem zapytać, czy tak się stało, a to pytanie też w kontekście Ukrainy i wojny na Ukrainie. Czy Polska ma szansę zainteresować inwestorów ze wschodu jako właśnie miejsce alokacji dla swojego kapitału i czy są podejmowane działania? Jeszcze przed samą odbudową to jest wątek, który w drugiej części będę chciał rozwinąć.
Ja zacznę od tego pierwszego wątku, czyli tej relokacji. Tak? To jest starsza historia jeszcze związana z okresem pandemii, przerwanych łańcuchów dostaw. To w jakimś stopniu jeszcze pobrzmiewa w trakcie wojny na Ukrainie i tego kolejnego szoku. Rzeczywiście taka tendencja jest do tego, żeby te łańcuchy lokować gdzieś bliżej, albo przynajmniej, żeby dywersyfikować te dostawców, tak żeby nie być uzależnionym. No, cała Europa dostrzegła, że produkcja pewnych komponentów, czy w sektorze farmaceutycznym, czy też w automotive, no nie wszystko, nie jest dobrze, jak wszystko jest w Chinach, bo w pewnym momencie możemy mieć problem też z powodów politycznych, z powodów potencjalnych wojen handlowych, tak? Więc tutaj to się dzieje. Mamy też takie sygnały, że mogą być, możemy korzystać na, skorzystać na potencjalnej odbudowie Ukrainy, czy w ogóle włączeniu tego kraju w struktury, w jakiś sposób w struktury zachodnie, bo przestaniemy być tym krajem stricte frontowym. No, kiedyś jak rozmawialiśmy z przedstawicielami rządu Hesji na temat tego, jak oni postrzegają rozwój ich regionu w tej perspektywie lat 30, to oni mówili, że kiedyś jeszcze przed upadkiem tego muru berlińskiego, to oni byli na skraju tej zachodniej cywilizacji, tutaj mieli te granice, natomiast gdy oni się otworzyli, to teraz patrzymy na Niemcy, które są w samym środku Unii Europejskiej i przez które przechodzą kluczowe szlaki komunikacyjne, te sieci transeuropejskie, tak? Większość z nich przechodzi przez Niemcy. Myślę, że bardzo dobrą strategią Polski jest to, żeby te szlaki przesuwać coraz bardziej na wschód i integrować te kraje na tyle, na ile się da, po to, żebyśmy no, nie byli gdzieś na skraju, ale zbliżali się do centrum. Tutaj widzimy no, powoli Via Carpatia, te wszystkie inwestycje trochę nas w tę stronę przesuwa. Przesuwa nas paradoksalnie też ta wojna na Ukrainie, bo potencjalne inwestycje na Ukrainie to jest rozszerzenie, włączanie jej w globalne łańcuchy, też łańcuchy europejskie, a my zawsze tam prawdopodobnie będziemy gdzieś po drodze. No tu się pojawia teraz pytanie, w jaki sposób to zrobić. Tak? No, rozmawiając na przykład z urzędnikami, z władzami z województwa lubelskiego, oni wskazywali na problemy z przejściami granicznymi, z tym, że no, cały czas musimy inwestować tam w infrastrukturę. Wiemy, że PAIH też angażuje się tutaj w organizację polskich przedsiębiorstw, czy moderuje w jakiś sposób tutaj te aktywności. Natomiast też tutaj my jako akademicy mamy troszkę mniejszą wiedzę na temat tego zaplecza i tu podpytałbym naszego gościa o to, w jaki sposób tutaj ta aktywność jest organizowana, na co tutaj ci przedsiębiorcy mogą liczyć, bo tak jak słyszymy na temat różnych rozmów, no są duże już środki zagraniczne, głównie z funduszy amerykańskich angażowane na Ukrainie, rozmowy są prowadzone, a jaka jest nasza sytuacja tutaj, czy my myślimy o jakichś funduszach?
Czy jesteśmy gotowi na odbudowę Ukrainy?
I za czyje pieniądze i kto?
I co zrobić, żeby być bardziej gotowy?
Dobrze, usystematyzujmy. Pierwsza rzecz, konia z rzędem temu państwu, które dzisiaj jest naprawdę gotowe na temat odbudowy Ukrainy. To pierwsza sprawa. Ale zacznijmy systematyzować. Czy zastanawiali się panowie, skąd się biorą te bezpośrednie inwestycje zagraniczne i te rekordy w ostatnich latach? Trzy słowa to tłumaczą. Nearshoring, friendshoring i sankcje. Jesteśmy beneficjentem tych sankcji. Jak można być beneficjentem sankcji? To bardzo proste. Donald Trump rozpoczął pewien proces w stosunku do Chin, który, co tu dużo mówić, jest kontynuowany tylko pod zmienionymi nazwami nadal. I nadal jest tak, że Amerykanie w coraz większym stopniu starają się ograniczyć możliwości, aktywność Chin na wielu obszarach, w obszarze produkcji, aktywności handlowej, etc. Oczywiście nie jest to w stanie w żaden sposób Chinom w poważny sposób zaszkodzić w odniesieniu do tych osiągnięć, które już za późno. Niemniej jednak Amerykanie widać, że próbują zbudować nowy punkt równowagi. Ten nowy punkt równowagi polega na tym, że coraz głośniej mówią o tym, że muszą mieć z powrotem sieci wytwórcze w kraju. W związku z powyższym blokują Chiny jako lejek produkcyjny i lejek sprzedażowy. Wiele technologii, które nabywaliśmy w chińskich produktach, w Chinach nie były ani wymyślone, ani produkowane. Bardzo często w ostatnich dwóch dekadach było tak, że dobra, które były komponenty do produkcji dóbr, które były produkowane w Korei Południowej, ekrany, chemia do ekranów, bardzo istotny element, bo dzisiaj każdy z nas ma urządzenie elektroniczne. Dobra, które były produkowane w Japonii, trafiały finalnie w produkty, które były ostatecznie produkowane w Chinach i dalej na rynek. Na dzisiaj w związku z aktywnością Amerykanów część tych dóbr nie jest już sprzedawana w ten sposób. W związku z tym widzimy falę inwestycji z Korei, która jest spowodowana dokładnie tym procesem, ponieważ koreańskie firmy niestety nie były już w stanie sprzedawać, niestety dla Chińczyków, na szczęście dla nas, przez Chiny. W związku z powyższym musiały zorganizować sobie sieci wytwórcze w krajach, które są ich klientami docelowymi. I teraz, gdzie są ci klienci? Świat ma na dzisiaj prawie 8 miliardów ludzi, zależy kto liczy. Niektórzy mówią, że nieco ponad 7, inni, że prawie 8. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę...
Się ona nabywcza się rozkłada.
Otóż to. I teraz jak weźmiemy pod uwagę progi dochodowe stosowane przez WHO, to okazuje się, że 1 miliard znajdujący się na czwartym progu dochodowym to jest największa siła nabywcza. Ten miliard mieszka trochę w Europie, trochę w Ameryce Północnej. I to są rynki docelowe. To widać wszędzie. To widać po tym, jakie normy posiadają produkty, no albo mają ISO, albo mają, przepraszam, albo mają CA normy, jeżeli chodzi o produkty elektroniczne, albo odpowiedniki normy amerykańskiej. To ewidentnie jest widoczne, kto nadaje ton rynkom. W związku z powyższym firmy koreańskie na dzisiaj szukają dostępu na rynki docelowe. I w przypadku Stanów Zjednoczonych, z racji tego, że to oni wymyślili tą politykę sankcyjną, to oni byli przygotowani na przyjęcie tej fali inwestycji, z racji tego, że Unia Europejska jest beneficjentem pośrednim tego procesu, to firmy szukają sobie lokalizacji do inwestowania w Unii Europejskiej same. Jest taki dokument opracowany na zlecenie rządu koreańskiego, który mówi o atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej. W tym dokumencie Polska wypada dość dobrze. Dotarliśmy do tego dokumentu, przeanalizowaliśmy go. To jest rodzaj raportu. On już nie jest aktualny, bo on był przed wybuchem wojny w Ukrainie, a właściwie przed rozgorzeniem konfliktu, bo konflikt tak naprawdę wybuchł w 2014 roku. Natomiast on jasno wskazywał, że Polska jest dobrym miejscem, stąd mamy na chwilę obecną firmy koreańskie, dlatego z nimi rozmawiamy. Myśmy się już jakiś czas temu zorientowali, że to jest ten proces i dlatego w tej chwili stymulujemy kontakty z Koreą. Na kanwie tego próbujemy również stymulować kontakty z Japonią, również w kontekście nowej wystawy Expo i zaistnienia, zbudowania mostów kulturowych wbrew pozorom z Japończyków. Mentalnie z Japończykami dość wiele nas łączy. Tutaj wiele mostów kulturowych da się zbudować, a one przecież zawsze poprzedzają biznes. Dobra, to jest jeden trend. Drugi, nearshoring bezpośrednio po pandemii. Producenci różnego rodzaju dóbr zrozumieli, że niektóre rzeczy, żeby w ogóle być dostarczone, muszą być relatywnie blisko i warto zrobić dywersyfikację, więc nie ma przenoszenia fabryk z Chin, bo to by było bezzasadne, bo jak one już tam są i mogą produkować, to będą produkowały, ale te kolejne, które by pewnie powstały w Chinach, teraz powstają w innych miejscach. No i znowu case Europy, jesteśmy dogodnym miejscem do inwestowania z wielu różnych przyczyn. No i friend sharing, a to już jest bezpośrednio impact wojny w Ukrainie, więc jeżeli pytamy, jaki impact na polską gospodarkę miała wojna w Ukrainie, to niezwykle stymulujący. Niezwykle stymulujący i ona pokazała jakby, gdzie są linie podziału, kto jak tak naprawdę myśli, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem, albo kto za chwilę wrogiem może być. No i to jest kolejny trend, trzeci friend sharingu, na którym my na dzisiaj bardzo zyskujemy. No i teraz przechodząc do obsługi odbudowy Ukrainy. Chciałem zauważyć, że wojna się jeszcze nie skończyła. A w tej chwili toczy się być może, mam nadzieję, że tak będzie, decydująca ofensywa tej wojny. Większość kontraktów, która na dzisiaj jest zawierana, to są kontrakty, które będą realizowane na potem, tak? Czyli jeszcze nie ma rozpoczęcia prac budowlanych. Oczywiście warto w tych kontraktach brać udział. Tylko tu się pojawia pewien problem, dlatego że duża liczba firm budowlanych operujących na rynku polskim to wcale nie są firmy polskie, a firmy polskie z kolei są dość mocno zajęte insidersko tym, co się dzieje w Polsce i obsługą tych istniejących procesów i nie śpieszy im się szczególnie do procesu, który będzie trudny do oszacowania w kosztach i niesie bezpośrednie zagrożenia dla życia na dzisiaj dla ich pracowników. Co oznacza, że musimy z tymi firmami pracować dłużej po to, żeby przekonać ich do tego, że jest to potrzebne. Niemniej, katalog firm, obsługujemy w tej chwili ponad 2300 firm, które zgłosiły się i chcą odbudowywać Ukrainę. Wydaliśmy katalog 350 firm, który już jest na naszej stronie.
Na pewno wsparcie ze strony państwa, pewne zmniejszenie tego ryzyka, o którym pan prezes mówi.
Tak, i tutaj mamy narzędzia, ponieważ KUKE chyba jako jedyna tego typu organizacja globalnie ubezpiecza w tej chwili takie transakcje, nawet teraz na Ukrainie. I to jest bardzo duże wsparcie. Natomiast tu w ogóle pojawia się temat internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, ponieważ to nie jest coś, czym jesteśmy mocni i odbudowa Ukrainy to będzie to miejsce, gdzie będziemy się tej internacjonalizacji z całą pewnością uczyć. Więc to też jest tego typu case, to jest jakby dla naszych firm to jest podwójne zadanie. Niemniej jednak mamy w tej chwili dobrze ponad 2300 firm zainteresowanych tym procesem. Jesteśmy w stałym kontakcie z tymi firmami. Zorganizowaliśmy dla nich 42 wydarzenia promocyjne na przestrzeni ostatniego roku, gdzie pokazywaliśmy im, jak do tego tematu się zabrać, promocyjno-edukacyjne, z której strony zacząć, gdzie są istotne punkty. Jesteśmy w stałym kontakcie z tymi firmami, pokazujemy im wszystkie przetargi, które mają miejsce. Uczymy ich, jak brać udział w tych przetargach, robimy webinary, ponieważ jeżeli przetarg robi ONZ, to będzie on według określonych pewnych prawideł. No i tutaj znowu pojawiają się kolejne zagrożenia. Jeżeli przetarg jest organizowany przez ONZ albo przez Bank Światowy, to wiadomo, że będzie dobrze, to wiadomo, że pieniądze zostaną na końcu wypłacone, to wiadomo, że będzie cały proces przeprowadzony poprawnie. ONZ ma duże doświadczenie, nabył go teraz właśnie na przykład przy działaniach w Afryce Północnej. Niemniej, jeżeli przetarg będzie organizowany przez ukraińskie państwo albo przez ukraiński samorząd, to realia już są trochę inne. Tutaj będzie trzeba zawalczyć o swoje i warto mieć partnera w postaci firmy ukraińskiej i do tego też chcemy doprowadzić. Najważniejsze jest to, że ani na chwilę nie przestaliśmy obsługiwać ukraińskiego rynku, więc nie ma tematu powrotu PAIH na Ukrainę, bo PAIH tam cały czas jest. Jakby tego nie ma. Fizycznie wracamy na przestrzeni lipca do tego, żeby obsługiwać to biuro fizycznie tam na miejscu, ale my się czujemy też dość pewnie w tej sytuacji, dlatego że właśnie dlatego, że my na tym rynku byliśmy, mamy go zmapowanego, mamy kontakty, nasze relacje bilateralne żyją, to my nie jesteśmy w sytuacji, przepraszam, Francji, która właśnie próbuje te zaległości nadrobić, tak? Nadmieńmy też, że tych 25 osób, które Francja zatrudnia w tej chwili w Kijowie, nie zna francuskiego. To też takie symptomatyczne i ciekawe. No ale to już abstrahując.
Dygresja. Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę naszych gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana prezesa o pytanie do pana profesora i później o krótki rewanż.
Panie profesorze, rzecz, która zastanowiła mnie podczas rozpoczęcia naszego dzisiejszego spotkania. O czym świadczy zmniejszenie inwestycji w Polsce względem PKB? Ponieważ można stawiać bardzo różne wnioski. O czym świadczy zmniejszenie wolumenu inwestycji? Ponieważ gospodarka, która wymaga inwestycji, to jest taka, która się rozwija. Ale jeżeli zaczniemy zaspokajać część potrzeb, no to mamy też mniejsze potrzeby w obszarze inwestycyjnym. Czy to może być jeden z faktorów?
No powiedzieć, czy mamy te mniejsze potrzeby, czy to już jest ten moment, tak, infrastruktura, bo my badaliśmy zarówno inwestycje publiczne, jak i prywatne. No jeśli chodzi o te inwestycje publiczne realizowane przez sektor publiczny związane z infrastrukturą, to one trzymają się dosyć mocno. No oczywiście uzależnione są w dużym stopniu od pewnego cyklu finansowego w ramach Unii Europejskiej i tutaj te potrzeby cały czas jeszcze będą, tak? My mamy niedokończone projekty infrastrukturalne, musimy spiąć wszystkie całą tę sieć autostrad, dróg szybkiego ruchu. Teraz mamy duże projekty związane chociażby z planowanym CPK, czy liniami kolejowymi i bardzo dobrze, że to będzie szło. Natomiast no, problem, jaki zobaczyliśmy, to są potencjalny problem. To są inwestycje przedsiębiorstw, bo one w jakimś stopniu były w tym trendzie spadkowym. Skoro utrzymują się dosyć duże inwestycje przedsiębiorstw zagranicznych, bo cały czas mówimy o napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, to no pewnym problemem dla nas, takim jakim dostrzegamy, są inwestycje polskich, tych mniej małych, średnich przedsiębiorstw, które gdzieś w jakimś momencie zaczęły spadać.
Ale właśnie, bo to jest jakby, to mnie właśnie interesuje. Bo czy to nie jest właśnie tak, że brak jakby skutecznego eksportu tych przedsiębiorstw, brak skutecznego sięgnięcia po narzędzia eksportowe powoduje, że pojemność polskiego rynku, stanowiąc dla nich barierę, ostatecznie spowodowała też barierę w ich rozwoju?
W jakimś stopniu tak i na to zresztą zwracamy uwagę w raporcie, który będziemy prezentować w Karpaczu.
W wrześniu na forum.
Tak. Natomiast część problemów to są problemy strukturalne. Tak? Problemy tego, że niektóre przedsiębiorstwa małe nie są w stanie urosnąć do poziomu średniego, bo one mają swoje problemy, tej pułapki małych przedsiębiorstw. Pan prezes wspomniał o tych średniakach. Oni się dobrze już poczuli na tym rynku krajowym, ale on też od strony popytu jest problematyczny. Mamy problem sukcesji. No to są te przedsiębiorstwa, które odniosły sukces jeszcze z lat 90.
O tym mówiliśmy, ja powiem, że więcej w raporcie we wrześniu, zachęcając do lektury, bo też spotkanie jest poświęcone poniekąd częściowo promocji tych tematów, które będą wybrzmiewały podczas tegorocznego forum. Panie profesorze, proszę o krótkie pytanie w rewanżu.
Może ja tak o przyszłość, chociaż to może pan jakoś wybrnie. Panie prezesie, jak pan myśli, kiedy, bo tym tematem jakoś zakończyliśmy, ale chciałbym to pociągnąć, kiedy można się spodziewać tego, że te projekty związane z Ukrainą ruszą? Jak duża tutaj jest ten potencjał polskich przedsiębiorstw? Czy to jest tylko budowlanka i te infrastrukturalne inwestycje związane bezpośrednio z odbudową? Czy też mamy szansę na jakieś inne branże, inne sektory? Czy w jakiś stopniu wykorzystamy ten potencjał? No jednak Ukraińców, którzy tutaj do nas przyjechali, bo przyjeżdżały nie tylko osoby, ale w województwie lubelskim czy w innych osiedlały się, przenosiły się całe firmy. Czy tutaj widzimy jakiś potencjał tej współpracy i rozwoju?
Pytanie, kiedy jest bezpośrednio związane z oddziaływaniem działań wojennych i ustabilizowaniem chociażby wstępnie sytuacji, która by na to pozwalała? Polski ataszat wojskowy obecny w Kijowie donosi, że ostrzały Kijowa są codzienne. Mówię o ostrzałach rakietowych, ale działa tarcza antyrakietowa. Rosjanie ostrzeliwują Kijów codziennie. Czasem to jest kilka pocisków, czasem ponad 30, po to, żeby sprawdzić, ile głowic Patriot zostało jeszcze Ukraińcom w zasobie. To jest stan na dzisiaj. I teraz w kontekście tego, jeżeli ta sytuacja się ustabilizuje, to będziemy mogli mówić o skoordynowanym planie odbudowy. Oczywiście jest tak, że mamy takie dwie rzeczywistości. Pierwsza rzecz. Drugiego planu Marshalla w formacie, jakim był plan Marshalla, nie będzie, ale zapewne instytucje międzynarodowe wypracują inne rozwiązanie, gdzie donatorów będzie zdecydowanie więcej niż wtedy. Wtedy był to sektor zbrojeniowy, który miał zyski nadzwyczajne, wynikłe z wojny. Tym razem sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Czy my mamy potencjał do tego, żeby odbudowywać Ukrainę w różnych sektorach? Mamy, tylko musimy sobie zadać pytanie, jakie technologie, które mogłyby być do tego przydatne, są w rękach polskich firm. Ale też drugie, jakie mogą być zbudowane do tego, żeby, jakie mogą nowe technologie powstać przy okazji odbudowy, które będą zaspokajały bieżące potrzeby, które z tego wynikną. Prosty przykład. Łukasiewicz dzisiaj zastanawia się nad tym, jak w efektywny sposób z gruzu produkować pełnowartościowe materiały budowlane przy bardzo różnej jakości tego gruzu. I to jest istotne pytanie, ponieważ my będziemy potrzebowali bardzo dużo różnego rodzaju budulca do odbudowy tej Ukrainy. I ten, kto pierwszy to zrobi i postawi taką fabrykę w Ukrainie, ten wygra temat i będzie rozdawał karty. Więc to jest jakby jeden z aspektów. Oczywiście, że będziemy mogli wziąć udział w szerszym stopniu, ponieważ budujemy swój kraj i mamy całą masę różnych narzędzi i przemysłów, które są u nas dostępne i za chwilę będziemy je aplikować w Ukrainie. No ale będziemy jednak zaczynać od sektora budowlanki, a wcześniej jeszcze infrastruktury. No, bo żeby odbudowywać w sposób efektywny, najpierw trzeba odbudować tą infrastrukturę. Oczywiście, że tak. Potrzebna będzie energia elektryczna. Na całe szczęście Ukraińcy są w posiadaniu atomu. To jest bardzo duża i ważna rzecz, ponieważ oni też mogą w efektywny sposób tą energię sprzedawać, ponieważ produktywność tej elektrowni atomowej, którą mają, jest duża. Na dzisiaj ona jest w stanie wypracowywać nadwyżki, więc to będzie dla nich źródło finansowania.
Zapotrzebowanie spadło.
Tak, ale jest jeszcze jeden aspekt. Ukraińcy mają dużo lepszą rentę geograficzną, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, niż Polska. W Polsce z 1 kW instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej w najlepszych miejscach da się uzyskać 1,1 MWh energii, ale przeciętnie w kraju około 900 kWh energii. W Ukrainie w znaczącej większości kraju da się wyprodukować 1,4 MWh. 40% więcej średnio. Więc to też będzie dla nich przyszłe źródło dochodu i to też będzie dla nich potencjał pozyskiwania środków, z których będą mogli finansować odbudowę swojego kraju. Więc moim zdaniem czas jest wprost proporcjonalny do rozwoju sytuacji na froncie i tutaj jakby tylko z tej korelacji będzie nam wynikał główny impact. Niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, że rzeczywiście jest tak, że niektóre elementy infrastruktury muszą być odbudowywane na bieżąco i są. Natomiast to są te właśnie przetargi, które są ogłaszane przez rząd albo samorządy, do których my już zachęcamy polskie firmy. Natomiast to jest właśnie ta najtrudniejsza rzecz. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że na to, że zgodnie z polskim prawem jest tak, że jeżeli prezes spółki wysyła pracowników na tereny objęte działaniami wojennymi i oni się nawet na to zgodzą, to jak zginą, to on i tak on odpowiada za ich śmierć, bezpieczeństwo i życie. Więc tu są też uwarunkowania prawne, które na to wpływają i tej odpowiedzialności wyłączyć się nie da.
Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum. Naszym gościem był pan dr Paweł Kurtarz, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz pan profesor Mariusz Jan Radło, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych SGH. Nazywam się Bartosz Majewski, program realizował Maciej Górski. Zapraszamy za tydzień na czwartkowe forum SGH.